Jest z nami pan Marek Budzisz, ekspert do spraw Rosji, obszarów postsowieckich, analityk Strategy and Future. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchacze Radia Wnet tego nie widzą, ale ja trzymam w dłoni pańską książkę Obywatelska Armia Rzeczypospolitej. Ani branka, ani służba. To jest taka pozycja, w której odpowiada pan na bardzo dużo ważnych pytań, między innymi czy powinniśmy w Polsce, w Europie już teraz zmienić nasze myślenie o polskiej armii, o całym takim systemie przyjmowania ludzi, rekrutacji do wojska, budowania naszego bezpieczeństwa. No i pierwsze pytanie, co możemy dzisiaj powiedzieć na temat stanu armii, takich zasobów z perspektywy Europy?
No my musimy przede wszystkim zacząć w nowy sposób myśleć o naszym bezpieczeństwie, dlatego że sama rozbudowa sił zbrojnych, która ma miejsce, i modernizacja sprzętowa, to jest działanie konieczne, ale niewystarczające. Ono musi być uzupełnione przynajmniej jeszcze dwa dodatkowe elementy, czyli musimy przeszkolić rezerwę operacyjną. Nasze wojsko musi mieć rezerwę na wypadek konfliktu, dlatego że niestety wojna oznacza ponoszenie strat i te straty trzeba będzie uzupełniać, a trzeba je uzupełniać ludźmi przeszkolonymi, przygotowanymi. I to jest jakby jeden duży obszar. No i drugi nie mniej istotny, co zresztą te doświadczenia z powodzią bardzo wyraźnie to pokazały, my musimy zbudować system odpornościowy, cały system obrony cywilnej. Musimy jako obywatele Rzeczpospolitej wiedzieć, jak się zachować w sytuacji zagrożenia, rozmaitego zagrożenia, czy to klęskami naturalnymi, czy zagrożenia wojennego.
To ja może tak przepraszam za takie drobne wtrącenie, ale my faktycznie byliśmy przez ostatnie 8 dni na tych terenach najbardziej dotkniętych powodziami i to, co się powtarzało w każdej z tych miejscowości, też w takich małych wioskach, bo tak naprawdę to były czasem trzy domy dosłownie, które gdzieś znajdowały się wysoko w górach przy granicy polsko-czeskiej. Było widać ogromny kapitał ludzki, sporo wolontariuszy, ale też ogromną dezorganizację, jeżeli chodzi o służby, też o osoby, które powinny koordynować takie działania. No i to też skutkowało czasem po prostu marnotrawieniem tego potencjału. Było bardzo dużo pomocy, która docierała na przykład w jedno miejsce. Mówiono już nam, że tutaj więcej tej pomocy nie trzeba, a kilka kilometrów dalej okazywało się, że ludzie byli na przykład nawet bez wody pitnej. Czy to jest takim wyzwaniem też i można to w pewien sposób przełożyć na sytuację w polskiej armii, w naszym wojsku?
Dlatego mówimy o systemie bezpieczeństwa. Ten system zbudowany jest w oparciu o co najmniej kilka elementów. Siły zbrojne jest jednym z elementów. Przygotowanie rezerwy operacyjnej to jest kolejny element. Przygotowanie ludności cywilnej do reagowania na sytuacje kryzysowe, w tym i wojenne, to jest trzeci element. Przygotowanie całego państwa, administracji różnych szczebli, zarówno państwowej, jak i samorządowej, właśnie do funkcjonowania w sytuacji zagrożenia, niedoborów informacyjnych, szybko zmieniającej się sytuacji związanej też z celowym działaniem przeciwnika. To jest kolejny element. Te wszystkie podsystemy muszą ze sobą współgrać, muszą ze sobą współpracować, bo w przeciwnym razie my będziemy mieli złudzenie bezpieczeństwa. Znaczy silne wojsko, powszechnie utożsamiane z tą gwarancją bezpieczeństwa, jest w realiach współczesnej wojny już czynnikiem niewystarczającym, żeby nam w 100% zapewnić właśnie bezpieczeństwo. Z tego prostego powodu, że przeciwnik w ramach pewnej logiki działań asymetrycznych szuka naszych słabych punktów. Atakuje nie tam, gdzie jesteśmy najsilniejsi, tylko tam, gdzie on uważa, że jesteśmy słabi i nieprzygotowani. I w związku z tym możemy rozbudować i unowocześnić siły zbrojne, a nie żyć w bezpiecznym państwie, bo przeciwnik będzie w innych punktach starał się nasze położenie pogorszyć. To oznacza konieczność budowania takiego kompleksowego systemu bezpieczeństwa. Trochę jak to robili w czasach zimnej wojny Skandynawowie, czy tak jak nadal to mają Szwajcarzy. To wymaga zaangażowania całego społeczeństwa. Elementem tego ważnym jest oczywiście kwestia sił zbrojnych.
I pisze pan w swojej książce o kryzysach rekrutacyjnych w siłach naszych sojuszników. Z czego ten kryzys wynika?
No, on wynika z kilku powodów. No, po pierwsze wynika generalnie ze starzenia się społeczeństwa i społeczeństw Zachodu. Trendy demograficzne są niekorzystne. To dotyczy również Polski. Tu musimy mieć świadomość, że dzisiaj w ciągu najbliższych lat będziemy w stanie zrealizować te ambitne plany rozbudowy naszych sił zbrojnych do potencjału kadrowego 250 tysięcy żołnierzy i 50 tysięcy żołnierzy w WOT-cie. Natomiast już w roku 2040, a przecież kupujemy sprzęt o żywotności przynajmniej 25 lat, nie budujemy sił zbrojnych na najbliższe 5 lat, tylko na znacznie dłuższy czas. Już w roku 2040 będziemy mieli dramatyczne problemy właśnie ze względu na trendy demograficzne z ukompletowaniem tych związków taktycznych, które tworzymy. I to jest jakby pierwszy element, czyli obiektywne trendy demograficzne będą powodowały, że armia w modelu ochotniczym, taką jaką mamy dzisiaj, no będzie ją coraz trudniej zbudować. Po drugie, co jest nie mniej istotne, no to mówimy o stanie nastrojów młodych obywateli Rzeczpospolitej. Te nastroje są tak zbudowane, czy tak się kształtują, że to myślenie o sobie i o swojej karierze życiowej w szeregach sił zbrojnych jest coraz mniej niestety popularne. No i to jest istotna bariera. Ta bariera jest odczuwalna również w państwach Europy Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych także. Tym bardziej, że w sytuacji niskiego bezrobocia, a takie chcemy mieć, no ma miejsce wyraźna konkurencja o ręce do pracy między sektorem cywilnym, oferującym często bardzo atrakcyjne warunki też i ścieżki rozwoju, a siłami zbrojnymi. Armie są organizacjami, którym trudno mierzyć się w tego rodzaju konkurencji. No w związku z tym to oznacza, że będzie trudniej, a nie łatwiej rozbudowywać potencjał kadrowy armii, a ja uważam, że w związku z wyzwaniami, które są już dość wyraźne, nam nie wystarczy nawet te 250 tysięcy żołnierzy. My musimy myśleć o znacząco większych zdolnościach.
No właśnie, a weźmy jeszcze pod uwagę taki scenariusz. Obecnie obserwujemy bardzo napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie. Mamy eskalację libańsko-izraelską, sytuację w Strefie Gazy i Amerykanie już tam przekierowali część swoich sił. Co w momencie, jeżeli Stany Zjednoczone po prostu zredukowałyby swoją obecność wojskową w Europie, jakim potencjałem tak naprawdę dysponuje obecne państwa w Unii Europejskiej, bo w tej książce przytacza pan konkretne liczby, ale one nijak mają się do zderzenia z rzeczywistością.
No dzisiaj Amerykanie mają od 65 do 85 tysięcy żołnierzy w Europie. Te liczby są właśnie takie ze względu na fakt rotacyjnej obecności amerykańskiego wojska. Raz jest ich więcej, raz jest ich trochę mniej. I jeśli tę wielkość zestawimy z tym nowym modelem obrony wschodniej flanki NATO, o czym sojusznicy postanowili w Madrycie, a potwierdzili na szczycie NATO w Wilnie, no to my mamy tam trzy rzuty wojska. Pierwszy rzut to jest 100 tysięcy, to są ci, którzy najszybciej powinni wejść do walki, do 7 dnia od wydania rozkazu, do walki albo jakby umocnić odstraszanie, czyli być aktywnymi jeszcze zanim wybuchnie wojna, właśnie po to, żeby ona nie wybuchła. I te siły z grubsza rzecz biorąc, one są obecne na wschodniej flance, bo to są siły państw, które na tej wschodniej flance są położone. Potem mamy kolejne 200 tysięcy żołnierzy, którzy powinni się znaleźć na wschodniej flance już w sytuacji wybuchu konfliktu do 30 dni od wydania rozkazu. No i mamy trzeci rzut, to jest te 500 tysięcy, które powinno dotrzeć do 180 dnia od wydania rozkazu, między 30 a 180 dniem. I z tych łącznie 700 tysięcy, gdzieś szacuje się około 300 tysięcy jest w pewnej dyspozycji. No ale proszę zwrócić uwagę, że tutaj w tym drugim rzucie to jest całość sił amerykańskich, czyli jeżeli uznamy, że to jest 65 tysięcy żołnierzy, no to mamy tutaj 1/3 tego potencjału. to jest wkład, czy ta kontrybucja amerykańska. Gdyby Stany Zjednoczone z jakiegokolwiek powodu zmniejszyły swoje zaangażowanie w Europie, no to automatycznie ta zdolność sił drugiego rzutu do wejścia do działania ulega redukcji, bo tych sił będzie mniej. Państwa europejskie na papierze mają gdzieś około 1 900 000 żołnierzy, natomiast ocenia się, to są oceny nie moje, tylko kwatery głównej NATO w Brukseli, że 300 000 z tych 900 000 to są żołnierze o zdolności operacyjnej, czyli tacy, którzy mogą wejść do walki. No, czyli jeśli od tych 300 000 odejmiemy te 100 000, które już jest na wschodniej flance, no to mamy maksymalnie 200 000 całego potencjału europejskiego NATO. No i to się wydaje znacząco zbyt mało w porównaniu z tym, czym dysponują Rosjanie i do czego Rosjanie zmierzają, no bo oni
deklarują
rozbudowę swoich sił zbrojnych.
A co wiemy i czym dysponują Rosjanie?
Rosjanie mają plan rozbudowy kadrowej swoich sił zbrojnych do 1,5 miliona żołnierzy. I dzisiaj wiele wskazuje na to, że oni ten plan zrealizują. To oczywiście nie oznacza, że wszystkie te siły będą przygotowane do ewentualnej wojny z NATO, no bo mamy wojnę z Ukrainą przecież i tam jest około 650 000 rosyjskich żołnierzy pod bronią. W związku z tym tak długo, jak długo wojna trwa, te siły rosyjskie są zaangażowane na Ukrainie. Ale jeżeli wojna się zakończy, w pewnym momencie ona się zakończy, to część tego potencjału będzie mogła być przeniesiona na wschodnią flankę. Ta wschodnia flanka jest przecież bardzo długa. Rosjanie w sposób czytelny deklarują gotowość budowy zgrupowań w postaci armii, korpusów armijnych wzdłuż całej granicy z NATO. No i taki scenariusz, na przykład prezydent Finlandii Alexander Stubb mówi, że Finowie uważają, że to jest perspektywa 3 lat, kiedy Rosjanie będą w stanie jakby odbudować te swoje zdolności. No taki scenariusz jest potencjalnie bardzo groźny dla państw wschodniej flanki, no bo tutaj będziemy wtedy mieli do czynienia ze znaczącą nierównowagą sił. Rosjanie będą po prostu znacznie silniejsi i będą mieli większą pokusę, żeby tej swojej siły użyć. Tu warto odwołać się do relacji sił, na przykład jeśli chodzi o kadry, tam liczbę żołnierzy, między Federacją Rosyjską, między blokiem Układu Warszawskiego a NATO w czasie zimnej wojny, czy nawet pod koniec zimnej wojny. Ta relacja zdolności do mobilizowania wojska po obu stronach była porównywalna. To było 1:1, czyli Układ Warszawski miał nieco więcej wojska, ale to nie była relacja tak jak dzisiaj nam grozi, że to po naszej stronie będzie 1, a po stronie rosyjskiej będzie powyżej 3. Bo tego rodzaju tendencja, czy tego rodzaju relacja sił, no po prostu osłabia nasze odstraszanie i zwiększa prawdopodobieństwo, że Rosjanie zdecydują się na jakąś na przykład odcinkową agresję.
To jeszcze spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, czy to zagrożenie i czy świadomość tych wszystkich rzeczy, o których teraz pan mówi, o których pisze pan w swoich książkach. Tutaj przypomnę, teraz rozmawiamy o książce Obywatelska Armia Rzeczypospolitej, ani branka, ani służba. Czy jest ta świadomość wśród decydentów, wśród polityków unijnych?
Ja mam wrażenie, że w Polsce z tym jest dość słabo. To znaczy, tak jak obserwuję dyskusje w państwach Europy Zachodniej, w tych, w której nie ma powszechnej służby wojskowej, takich jak Niemcy, Francja, Wielka Brytania, te państwa też przeżywają kryzysy rekrutacyjne, dość głębokie, to tam trwa już zaawansowana dyskusja na temat konieczności zbudowania modelu przeszkolenia wojskowego o charakterze powszechnym. Sporo państw, również europejskich, już takie rozwiązania przyjęły. No, w basenie Morza Bałtyckiego jedynie Polska i Niemcy jeszcze bazują na armiach ochotniczych. Wszystkie inne państwa, wszystkie państwa bałtyckie i wszystkie państwa skandynawskie mają już obowiązkowe przeszkolenie wojskowe. Chorwacja, która jest państwem położonym w znacznie bezpieczniejszym miejscu Europy, niż Polska. Od 1 stycznia wprowadza również, przyszłego roku wprowadza system przeszkolenia powszechnego, krótkiego, ale powszechnego. No w związku z tym te działania mają miejsce. Ja uważam, że wyzwania bezpieczeństwa prędzej czy później doprowadzą do podjęcia w Polsce podobnej decyzji. Tylko kwestia nie polega na tym, czy przywrócić system szkolenia powszechnego. Kwestia polega na tym, że trzeba zbudować nowoczesny system przeszkolenia, tak żeby on nie był środkiem ciemiężenia obywateli. A żeby przygotować nowoczesny system, no to trzeba zacząć o tym dyskutować odpowiednio wcześniej, przeanalizować rozmaitego rodzaju rozwiązania. Bo to, co nam grozi, to grozi nam to, że pod wpływem pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa my w ciągu bardzo krótkiego czasu będziemy chcieli wprowadzić system szkolenia powszechnego, do którego nie jesteśmy i nie będziemy przygotowani. Czyli wprowadzimy system wadliwy, opresyjny, nienowoczesny, źle działający i będziemy uważali, że wykonaliśmy korzystny krok, poprawiając nasze bezpieczeństwo. To jest bardzo niebezpieczna ewentualność. Ja dlatego proponuję, żeby odpowiednio wcześniej zacząć dyskutować o czymś, co wydaje mi się nieuchronne, ale zbudować system nowoczesny, taki, żeby osiągnąć efekt podobny na przykład do niektórych państw skandynawskich. W Norwegii na przykład armia, norweskie siły zbrojne mają problem, ale nie z uchylającymi się od służby wojskowej, tylko z rodzicami młodych ludzi, którzy właśnie szukają rozmaitych dojść i kontaktów, żeby ich dzieci w tej służbie wojskowej się znaleźli. Bo ci, którzy służą w armii, w Szwecji jest podobnie, są uważani za wybranych, za najlepszych ze swojego rocznika, za obdarzonych szczególnymi predyspozycjami i to jest nie tylko zaszczyt ze względu na uczucia patriotyczne, ale również to premiuje też na rynku pracy. Ale trzeba najpierw zbudować system elastyczny, nowoczesny, po prostu na miarę XXI wieku, a my czekamy, nie wiadomo na co. Ja się boję, że znajdziemy się przynajmniej w tym segmencie w drugim PRL-u. Pod wpływem okoliczności i pogarszającej się sytuacji w nocy z poniedziałku na wtorek nasz parlament przyjmie ustawę, która będzie odwoływała się do rozwiązań niechlubnego PRL-u i wtedy to będzie już rzeczywiście źle.
I to jest duże ryzyko. No i też na takie pytanie, czy my zdążymy przygotować się na ewentualne takie rosyjskie zagrożenie, odpowiada pan w swojej książce. Może tutaj nie będziemy zdradzać wszystkich szczegółów, tylko zachęcimy słuchaczy Radia Wnet. Ja pobieżnie, ale już częściowo ją przeczytałam i polecam. To książka obywatelska Armia Rzeczypospolitej, ani branka, ani służba. Gdzie można tą książkę dostać?
No, myślę, że w każdej księgarni internetowej ona już jest dostępna, bo sprzedaż się zaczęła. W księgarni XLM, w innych też zapewne.
My jeszcze takie informacje zamieścimy też na portalu wnet.fm. To jeszcze, panie Marku, ostatnie 3 minutki. Spójrzmy na sytuację na froncie ukraińskim. Mówił pan w jednym z ostatnich wywiadów o tym, że na Zachodzie ścierają się takie 2 koncepcje dotyczące zakończenia konfliktu na Ukrainie. Pierwsza, której zwolennikiem jest Antony Blinken, mówi, że Ukraina powinna sama zdecydować, kiedy i na jakich warunkach zakończy wojnę, a może to zrobić tylko przy wsparciu Zachodu. A druga taka koncepcja, no bardziej niemiecka, bodajże Olafa Scholza, no jest taka, że to zawieszenie broni powinno nastąpić już teraz. Proszę powiedzieć, jak pan uważa, która z tych koncepcji jest bardziej realna?
Znaczy, po wczorajszym oświadczeniu Władimira Putina, który zapowiedział rewizję rosyjskiej doktryny użycia broni jądrowej, uważam, że bardziej realna jest ta strategia, którą sygnalizuje Olaf Scholz. To znaczy Zachód, myślę, obawiam się tego, nie podejmie decyzji o wzroście wsparcia i pomocy wojskowej dla Ukrainy, tak jak sobie tego życzą przywódcy walczącego państwa ukraińskiego. Zwycięży strategia, moim zdaniem, na pewnej ostrożności. No i będziemy mieli w związku z tym do czynienia z jakąś formułą, nazwijmy to umownie, zgniłego pokoju.
I my do tych spraw na pewno będziemy wracać także na antenie Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Marek Budzisz, ekspert do spraw Rosji, obszarów postsowieckich, Strategy and Future, był gościem Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.